Szanowni Państwo, teraz w tej części konferencji przewidziany jest czas przed przerwą na kawę, czas dyskusji, ewentualnych pytań i wymiany myśli pomiędzy prelegentami i osobami, które przybyły, czyli między Państwem a tymi, którzy już zabrali głos. Mam nadzieję, że, bo to jest zawsze trudne, tak, zaprosić do tej dyskusji i żeby ona się wywołała, ale mam nadzieję, że przełamiemy tę naturalną barierę, która zazwyczaj jest przy tego typu sytuacjach i zachęcam do dyskusji. Troszkę jeszcze za głośno. Do rozmowy też zapraszam pana Darka Cupiała, pana doktora Dariusza Cupiała. To jest osoba bardzo żywo i konkretnie związana z inicjatywą Tato.net. Będzie też, myślę, tutaj dla nas pomocny i użyteczny w tych rozmowach. Jeśli można, Darku, to będzie poprosił o takie podsumowanie tej części teoretycznej, która mówiła o roli ojca w rodzinie.
Tak, to była dla nas wielka uczta usłyszeć te głosy poświęcone sytuacji, diagnozie ojca dzisiaj w rodzinie, w naszym społeczeństwie. Ja bym chciał, proszę Państwa, zwrócić uwagę na dwa punkty w wypowiedzi pana doktora Kurzbarta i za nie szczególnie bym podziękował. Otóż owe słowo o systemie. Myślę, że tutaj jako przedstawiciele różnych organizacji, wszyscy przedstawiamy jednak środowisko rodzinne, więc ten punkt jest bardzo ważny, ale myślę, że to pytanie o system jest pytaniem także do nas jako przedstawicieli różnych organizacji. To jest wartością tego spotkania jest wielosektorowość. To nie jesteśmy tylko samorządowcami, tylko nauczycielami, tylko terapeutami, tylko policjantami, tylko służbą ratunkową, tylko organizacjami pozarządowymi, więc jesteśmy z różnych instytucji światów i to pytanie o system jest bardzo ważne, ważnym pytaniem. Myślę, że ono warto, żebyśmy do niego powracali dalej. Drugi element, który padł w tej pierwszej wypowiedzi, do którego chciałbym się odwołać i za który podziękować, a też sprowokować do naszych dalszych poszukiwań, to dobre praktyki. Okazuje się, że w Górach Świętokrzyskich daleko patrzą za wielką wodę i bardzo trafnie pan doktor wyłapał najlepsze praktyki, jakie spotykamy dzisiaj za wielką wodą w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że warto się nad tym zastanowić, ponieważ owszem, prawdą jest, że wiele jest złych rzeczy, które przychodzi zza wielkiej wody do nas. Niektórzy próbują okopać się, myśląc, że skansen uratuje nas przed tymi prądami, ale nie wszystko, co przychodzi, jest złe. Co dzisiaj jest w Kalifornii, jutro będzie wszędzie. I tam też są dobre rzeczy. Te programy amerykańskie, słyszeliśmy o tym w Senacie 2 miesiące temu. Dr Ken Canfield nawet przedstawił pewne wyliczenia, że 17 miliardów Amerykanie zainwestowali w naprawianie skutków braku ojca, opracowując konkretne programy, zarówno instytucje rządowe, jak i inne instytucje. To jest jeden z programów, o którym dzisiaj usłyszeliśmy. Warto się zastanowić, jakie my mamy programy. Jakie mamy mapy. No cóż, jeżeli chodzi o wypowiedź ojca Józefa, to zawsze jest dla nas wielkim przywilejem jego namysł śledzić. Ja jestem bardzo wdzięczny za to słowo o walkę o ojcostwo. Myślę, że nie do końca odczytał, zresztą ta pierwsza wypowiedź również intencje i linię Tato.net, bo z całą pewnością idea Tato.net nie jest ideą tworzenia góry Athos. I mówimy o ojcach dla ojców i tylko chcemy ojcostwo rozwijać w środowisku mężczyzn. Przecież ojcostwo jest nie dla nas, tylko dla właśnie, tak jak to w tej wypowiedzi pojawiło się. Walka o ojcostwo i tutaj też jest niejako też pytanie o system. Jak walczymy w naszych rodzinach o ojca, czy walczymy, jak walczymy w organizacjach pozarządowych, w samorządzie o ojca, jak walczymy w szkołach. Na przykład w Trójmieście byłem w szkole, w której pani dyrektor, widząc ten sam problem, który wywołał przed chwilą ojciec Augustyn tutaj na tej sali, powiedziała: u nas przyjęliśmy taką politykę, taką strategię, że zatrudniamy mężczyzn. Naszym ideałem jest 50 na 50. Tutaj padła inna proporcja. Ponieważ to było gimnazjum. Natomiast pytanie, czy w ogóle ta myśl funkcjonuje w szkołach, w których pracujemy? Czy dostrzegamy potrzebę? To samo dotyczy innych placówek opiekuńczych. Dlaczego w domach dziecka największym mirem cieszy się pan woźny Stanisław, jedyny mężczyzna w tej placówce? Więc to jest też to pytanie, które warto, żeby dalej ta muzyka tutaj rozbrzmiewała. Także to tytułem wprowadzenia, ciesząc się bardzo z tego oglądu i mając nadzieję, że tak jak to bogactwo organizacji, które reprezentujemy, doświadczeń, struktur, że będziemy mogli przez te kilka minut jeszcze się pochylić nad tymi myślami. Bardzo dziękuję za głos.
Mamy do dyspozycji zacne grono prelegentów. Zachęcam, służę mikrofonem. To jest ten trudny moment, o którym mówiłem, ale wierzę, że damy radę. Jest pierwsze zgłoszenie.
Przedstawić, bardzo się prosimy.
Jestem członkiem ARKI, stowarzyszenia, które doradza rodzinie, między innymi też, ale we wszystkich dziedzinach. Jestem też sędzią w stanie spoczynku, prowadziłam sprawy rodzinne przez wiele lat. Ja mam problem z tak zwanym duchem Unii Europejskiej. Jest to ideologia, która w jakiś sposób kształtuje prawo i kształtuje kierunki, które wpływają wprost na definicję rodziny. Kiedyś pan profesor Sokołowski z Uniwersytetu, jeżeli nazwiska nie mylę, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu mówił, że prawodawstwo Unii, które definiuje rodzinę jako związek w przeróżnych opcjach i układach, jest największym zagrożeniem dla dziecka, ponieważ nie było żadnej symulacji wcześniej, nim wprowadziło się określone regulacje, jak dziecko zareaguje na układy, które nie są naturalną rodziną, naturalną w tym sensie konserwatywnym, oczywiście kobieta, mężczyzna, jako małżeństwo. Więc to jest pierwszy temat, jak to szanowni prelegenci widzą. Dziecko nie jest na pewno podmiotem w tym prawie, a ponieważ prawo Unii Europejskiej będzie w jakiś sposób kształtowało również nasze prawo, ponieważ jesteśmy w tej strukturze, więc wpłynie to również na postawy naszych ojców, na siłę oddziaływania ojcostwa, ponieważ mogą być to również dwie matki, mogą to być różne związki prowizoryczne. I właśnie ta podmiotowość dziecka również występuje w ruchach feministycznych bardzo ostro, jako nieistniejąca. Słyszałam dyskusję pani na temat roli kobiet będących matkami na rynku pracy, jak ograniczane są. W zasadzie pierwsza sprawa to one powinny mieć równość swoich uprawnień i szans na rynku pracy i dlatego trzeba zmarginalizować dziecko. I to poczucie, co tutaj właśnie słyszeliśmy, że przede wszystkim się jest matką, ojcem, a potem dopiero pracownikiem. Tutaj jest ta nierównowaga. Dziękuję uprzejmie.
Ktoś z panów chciałby jeszcze ad vocem, tak, do wypowiedzi? Nie, wszyscy rozumiem, taka zgodność, tak, z głosem tutaj, czy ojciec profesor?
Otóż, kiedy w latach bodajże 70. socjaliści we Francji chcieli znieść szkoły katolickie, w Wersalu Francuzi wcale nie są aż tacy pobożni, w Wersalu zgromadziło się 1 000 000 Francuzów. Moim odczuciem trzeba protestować, trzeba mówić po prostu. Trzeba domagać się wyrażania, możliwości wyrażania swoich opinii i to będzie walka, to będzie zmaganie po prostu. No nie ma innej możliwości, że się tak wyrażę. Jeżeli oni nam proponują coś takiego, to jest walka, tak jak ten brak walki przy tych systemach, powiedzmy, polityczno-społecznych, bo to jest pewien system polityczno-społeczny, To nie jest nowa religia, to jest system polityczno-społeczny. To jest nowa polityka i nowe społeczeństwo, w cudzysłowie. Tak było w tym systemie polityczno-społecznym, nazistowskim, komunistycznym. Tak w tym innym systemie, nie chcę ich zrównywać, broń Panie Boże, ale to jest nowy system i trzeba szukać miejsca dla siebie w tym nowym systemie, mówić o tym, że religia jest religia, duchowość, moralność i rodzina oparta na tych wartościach jest czymś, do czego mamy prawo. Poza tym, proszę Państwa, my się o Pana Boga i religię aż tak bardzo nie martwmy, dlatego że tak bezbożna, po prostu tak antyreligijna jest tylko Europa. Afryka nie jest antyreligijna. Oni w Afryce, ludzie dziwią się, że można w ogóle być człowiekiem niewierzącym. Wcale nie jest bezbożna Ameryka Południowa, cała Azja. Cała Azja, pomimo tego komunizmu chińskiego. Także wartości religijne były, są i będą fundamentalnym takim odniesieniem dla człowieka. Natomiast nasz grajdołek europejski, bo to tak trzeba powiedzieć, no policzmy ilu nas jest, a ilu jest ludzi na świecie. Ludzkość przekroczyła 7 miliardów, nas jest bodajże 300 milionów. To jest grajdołek europejski i trzeba ten grajdołek europejski, na ten grajdołek europejski patrzeć w perspektywie bardziej powszechnej po prostu. Znaczy, bo czasami my tak patrzymy na ten grajdołek europejski, a ten grajdołek europejski przedstawia się jak pępek świata. I już widać, że ten pępek świata dawno się przeniósł z Europy gdzie indziej, chociażby pod względem ekonomicznym i także pod względem kulturalnym. Ten pępek świata się przenosi. Niedawno rozmawiałem z człowiekiem, który interesuje się sztuką i mówi, w Paryżu już nic się ciekawego nie zobaczy. Trzeba jechać do Nowego Jorku, żeby zobaczyć coś ciekawego. Być może Chińczycy mają tyle pieniędzy, niedługo coś ciekawego w sztuce będzie można zobaczyć w Pekinie. Więc nie, ja bym się nie przerażał tym, że bo to, co oni u nas mówią w telewizji, no to mówią z pozycji pępka. Natomiast świat jest trochę większy, świat jest trochę większy. Na świecie jest dużo więcej ciekawych, mądrych ludzi. Europa nie jest całą i dlatego winniśmy protestować, wyrażać swoje opinie właśnie z tą świadomością, żeby nie czuć się zaszczutymi przez to, że jakieś tam grono wielebne ma takie czy inne oczekiwania od nas.
Ale jesteśmy na chwilę obecną pępkiem świata, jeśli chodzi o rozmowę na temat roli ojca w rzeczywistości naszego grajdołku. Są głosy dwa, tutaj widzę rękę podniesioną i jeszcze z tyłu już podaję mikrofon.
Eliza Palut, pedagog szkolny gimnazjum. Ja mam takie pytanie. 3 lata temu kuratorium zwróciło się do pedagogów szkolnych, do dyrektorów, o przeliczenie, o policzenie, ile mamy eurosierot w swoich szkołach. Przyznam się, że to badanie mnie zaskoczyło, bo to była dosyć duża grupa naszych uczniów. Jeżeli chodzi o ten typ sieroctwa, większość tutaj dotyczyła sprawy braku ojca, ojciec nieobecny, bo pracujący za granicą. Prosiłabym o rozwinięcie takiego zagadnienia. Odpowiedzialność państwa za taką sytuację, bo tutaj pan doktor nam powiedział właśnie, jak wpływa tutaj rola ojca na wychowanie, jakie konsekwencje ma na różne sfery życia młodego człowieka. I tutaj właśnie odpowiedzialność państwa za to zjawisko. Dziękuję.
Poprosimy od razu drugie pytanie. Czy
bardzo proszę.
Czy z tego samego koszyka, czy w innym?
Dębski Jerzy, katecheta. Mam takie właśnie dwa pytania. Pierwsze to pytanie, które mi się nasunęło w związku z odpowiedzią ojca. Mianowicie, jak zmobilizować społeczności lokalne, do tego, żeby potrafiły walczyć o swoje, bo w naszej kulturze, w naszej naturze polskiej my potrafimy walczyć, ale w sytuacjach bardzo ekstremalnych, kiedy już jest wszystko na końcu noża postawione, na ostrzu noża, to wtedy bierzemy się do roboty. Natomiast w sytuacji, kiedy jest pokój, kiedy jest w miarę normalnie, są zagrożenia, my nie potrafimy reagować, jakoś skrzyknąć się, jakoś walczyć o swoje. Właśnie... Co można by w tym względzie było zrobić? I druga rzecz, sądzę, że idzie taka tendencja, która przejawiła się w tych młodzieżowych demonstracjach, jakichś walkach ulicznych w Wielkiej Brytanii, gdzie dzieci z dobrych tak zwanych domów, dobrze wychowanych, nie jakiś margines społeczny, jednak one właśnie swój bunt przejawiły w taki, a nie inny sposób. A tam przecież no, instytucje lokalne miały dużo władzy, dużo możliwości interweniowania w życie rodzinne z zewnątrz niejako poprzez prawne różne uwarunkowania, które stworzono. Nie wolno tego dziecku zrobić, nie wolno tamtego, dziecko może podać do sądu i efekty mamy właśnie takie, jakie mamy. Między innymi to jest prawdopodobnie efekt. W związku z tym, jak ustawić to, żeby instytucje rządowe, które mają wspierać rodzinę, rzeczywiście wspierały ją, a nie zastępowały albo wymuszały czegokolwiek na nich. Dziękuję.
Jako pierwszego poprosimy pana doktora Adriana Kurzbarta, tak? Bo został jako pierwszy
tak,
wywołany.
Tak, został wywołany bezpośrednio i zaraz przekażę mikrofon panu doktorowi. Natomiast chciałbym też zachęcić i zwrócić uwagę, że będziemy w sumie w trzech blokach podejmować dyskusję, tak jak program stanowi. I w drugiej i w trzeciej części będziemy też mieć, nie wiem czy parlamentarzystów, ale na pewno samorządowców, którym może w jakimś stopniu też łatwiej będzie ustosunkować się szczególnie do tego ostatniego wątku podjętego tutaj. Zachęcalibyśmy jeszcze do odniesienia się do zarówno do wykładów, jak i własnych obserwacji dotyczących diagnozy. Jaki jest ojciec dzisiaj, gdzie jest, gdzie go nie ma. Dziękujemy za ten sygnał o eurosieroctwie. To jest bardzo ważny sygnał i tutaj już oddaję mikrofon.
To znaczy, no myślę, że odpowiedź jest oczywista. Odpowiedzialność państwa czy polityków polega na tym, że mają stworzyć odpowiedni system, w którym jakby osoby mają szansę na godne życie, tak? I jeśli nie stwarzają takiego systemu, no to tym samym, począwszy tam od stopnia gminnego, aż po stopień rządowy i parlamentarny, są za to odpowiedzialne. Tutaj właśnie ojciec profesor o tym mówił, właśnie z jakby ojcostwie w sensie politycznym, sprawowania jakby opieki nad wspólnotą. Natomiast ja chcę podać taki przykład ciekawy, który dużo akurat nie kosztuje i pochodzi z kraju dla nas troszeczkę egzotycznego, to znaczy z Brazylii. Jest bardzo, bardzo ciekawa książka pod tytułem Na przekór stereotypom. Autorem jest Ricardo Semler, nie psycholog, a producent silników do okrętów, który w dość oryginalny sposób zarządza swoją firmą. Chcę to pokazać po to, żeby jakby odpowiedzieć na pani pytanie w ten sposób, że przy niedużych środkach można ułatwić pewne rzeczy. Otóż w tej jego firmie w pewnym momencie robotnicy stwierdzili, że oni by chcieli jeść śniadania razem z rodzinami. Mówię, nie ma problemu, jeśli chcecie, to zorganizujcie tylko godzinę i tak, żeby cała sprawa nie przeszkadzała procesowi produkcyjnemu. Firma produkująca silniki do okrętów. No i rzeczywiście w tej firmie, w przemyśle ciężkim, po prostu przychodziły rodziny, przychodziły kobiety, przychodziły dzieci i jedli razem śniadania. Więc proste, w zasadzie nic nie kosztujące rozwiązanie, a sprawiające już, że ta wspólnota małżeńska i rodzinna jest budowana. I tutaj praca nie była przeszkodą. Ja myślę sobie tak, że nie, może powiem przewrotnie, że jak już rząd nic nie robi w tej kwestii, żeby zapewnić godne warunki, to niech chociaż apeluje, żeby wyjeżdżały całe rodziny, a nie pojedyncze osoby, bo z punktu widzenia więzi rodzinnych, no to ta obecność fizyczna jest niezbędna, więc lepiej jak wyjedzie cała rodzina, prawda, a nie jeden współmałżonek. Ja myślę, że tutaj to, co też jakby na takim poziomie, ja wiem, że to są zawsze trudne rozmowy z rodzicem, który, no, są sytuacje bardzo różne, prawda, ekstremalne czasami, ktoś wyjeżdża, rzeczywiście nie ma pieniędzy, natomiast zawsze jest dobrze, znaczy zawsze jest, ja w takich rozmowach pokazuję koszt po prostu, ten inny koszt w postaci tego, co się dzieje z dzieckiem, co się dzieje z relacją małżeńską i tak dalej, nie? I to, bo to nie tylko jest eurosieroctwo, ale też są zdrady, rozwody i tak dalej, to przecież o tym wiemy. I tutaj tyle jakby.
W takim razie tutaj jeszcze jest jedno, tak? Pytanie. Rozumiem, że tamto pytanie przesuwamy na część pozostałą, tak, liczymy na cierpliwość.
W zasadzie ostatnie krótkie pytanie.
Sławomir Baran, Rzeszów, Klub Ojca. Ja może nie w formie pytania, tylko pewnego dopowiedzenia. Jeśli chodzi o ojca prelekcję i ojciec zwrócił uwagę na problem negacji ojcostwa przez banki spermy. Faktycznie jeden z francuskich familiologów pisze nawet, że Xavier Lacroix, że jest to najwyższy stopień negacji ojcostwa przed klonowaniem. Właśnie dopuszczenie takich sytuacji. Natomiast chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na problem kulturowy jako bariera do tego, żeby budować odpowiedzialne ojcostwo, a mianowicie zacieranie różnic między kobietą a mężczyzną, czyli cała ideologia gender, która powoduje, że ci ojcowie współczesni mężczyźni nie czują się pewnie w swoich rolach, ponieważ nie czują, że ta funkcja ojcowska jest funkcją męską, ponieważ próbuje się właśnie pokazywać, że my możemy być takimi, że macierzyństwo i ojcostwo są funkcje zamienne, tak, że my możemy je zamiennie wykonywać, a nie pokazuje się specyfiki. Dam konkretne przykłady takiej praktyki w niektórych krajach, gdzie się deseksualizuje pojęcia ojciec, matka. Chociażby w Wielkiej Brytanii, gdzie zdaje się w tym miesiącu miała wejść nowa regulacja przy wypisywaniu paszportów, zamienić miano słowa matka i ojciec na słowo rodzic jeden, rodzic dwa. Czyli słowo, które ma w zasadzie bezpłciowy wydźwięk, tak? Bo nie wiemy, kto się tam kryje. Z tego, co wiem, miała wejść taka regulacja w Wielkiej Brytanii odnośnie in vitro, gdzie praktycznie w momencie, kiedy doszło do pojawienia poczęcia dziecka, matka z wyboru chciała tylko dziecko a priori bez ojcostwa, tak, macierzyństwo bez ojcostwa a priori, że w rubrykach, gdzie było miejsce na ojciec, można było wpisać nawet kobietę. To mogła być przyjaciółka. Ważne, żeby zapełnić po prostu to miejsce. I chciałem zapytać może przy okazji, bo mówiłem, że to będzie do powiedzenia, ale czy ojciec widzi, na ile to jest zagrożenie w tym duchu kulturowym, duchu gender dzisiaj, na ile to jest uderzenie to kulturowe w ojców i czy to należy odpierać jakąś walką, czy też szukać zasobów właśnie w innych obszarach, żeby to przejść. Dziękuję.
Kiedy ukazał się dokument o homoseksualizmie Stolicy Apostolskiej dla polityków, to było kilka lat temu, wtedy Ratzinger odwoływał się nie do argumentów biblijnych czy argumentów religijnych, ale do ratio recta, do prawego rozumu. I to jest wszystko tak nie tylko, w cudzysłowie, niereligijne, ale to jest po prostu nieprawe, i trzeba się odwoływać do prawego rozumu. No, biologia człowieka pokazuje, kim jest mężczyzna, kim jest kobieta, co dziecko potrzebuje, to trzeba o tym mówić. Dziecko, które wszystko robi, żeby mama i tata byli razem, żeby się nie kłócili, to tu jest jakaś mądrość psychologiczna, i o tym trzeba głośno mówić. Dlatego, że to są pewne nurty, ale bądźmy szczerzy, te nurty nie odzwierciedlają 80%. To są wielkie jakieś projekty cywilizacyjne. Tu pan być może na ten temat może coś więcej powiedzieć, ale to są wielkie projekty cywilizacyjne, tak jak komunizm to nie był projekt robotników. Nazizm nie był projektem Niemców. To był projekt grupy ludzi, która próbuje zawłaszczyć i to tak trzeba walczyć. I oczywiście, że kiedy Hitler przejął władzę i kiedy, no nie wiem, była noc kryształowa, no to wtedy oczywiście strach. Czy po 17 roku, czy później, no to był strach. Była jednak grupa ludzi odważnych i w jednym systemie, i w drugim systemie, która temu się sprzeciwiała. I to jest nasze zadanie po prostu. No.
Ja sobie odnotowałem dwie refleksje po tej pierwszej części teoretycznej, że zaangażowanie ojców jest wielki dar i kapitał, o tym mówił pan dr Adrian Kurzbart, bo to dobra inwestycja, która później procentuje u dziecka i pewnie też w relacji do rodziców. Natomiast w odniesieniu do prelekcji ojca profesora, że świat tak naprawdę potrzebuje bardzo mądrych matek i odpowiedzialnych ojców i ważne, żeby to było zrównoważone. Za te dwie myśli bardzo serdecznie dziękuję. Ostatnie słowo pan Dariusz Supiał i pewnie zaprosimy na kawę.
A tak, za chwilę będę chciał zaprosić, bo po tej uczcie potrzebujemy troszkę jednak coś, nasze życie wewnętrzne inaczej wzbogacić, jeżeli tak możemy powiedzieć. Natomiast zwrócę uwagę, że w materiałach konferencyjnych jest pierwsza z serii ABC Tatonet, a więc analizy badania cele, pozycja ojcostwo wobec wyzwań współczesności i ci z Państwa, którzy jeszcze czują niedosyt i chcieliby dalej tą diagnozę rozważać, jest tutaj także to jest praca zbiorowa, jest tutaj także artykuł ojca Józefa Augustyna. Ponieważ ojciec swoją myśl rozwija i jest to zarówno na poziomie naukowym, jak i takim popularnym i duchowym, do poduszki, może komuś na prezent pod choinkę, kochaj mnie tato. To z kolei pozycja, którą możecie Państwo zapoznać się i nabyć tutaj przy naszym stoisku, które jest przy wejściu, zaraz po prawej stronie. Niestety mam też złą wiadomość, jeżeli ktoś z Państwa ma zamiar taki prezent zrobić mężczyźnie, badania mówią, że mężczyźni nie czytają. Ale w Tatonet również analizowaliśmy ten projekt i uprzedziliśmy, działamy proaktywnie. Przygotowaliśmy książki, ale także audiobooki. Mężczyźni często stoją w korkach i mogą słuchać. Więc zarówno, zresztą to nie tylko my, bo również pozycje ojca Augustyna są też w formie do posłuchania. I to jest, powiem Państwu, rewelacyjny sposób. Kiedyś miałem przyjemność w Warszawie współuczestniczyć, bo to nie są wykłady, tylko warsztaty. Byłem trenerem zajęć dla ojców, na których pojawił się kierowca z Dolnego Śląska, kierowca tira, mówi, że słyszał w radiu fragment takiego audiobooka czytanego przez Krzysztofa Ziemca. Później zamówił sobie ten audiobook, słuchał go 15 razy i dopiero za 14 razem do niego dotarło. Co ma zrobić? Także bądźmy cierpliwi, walczmy. Jest nadzieja. Zapraszamy. Bardzo dziękuję Piotrowi. Piotr przygotował tutaj niesamowite rzeczy. Jest mediatorem, ale te mediacje, które sprawiły, że ten stół tam się zapełnił, jest niezwykły. Piotr Brzukała, ukłony dla ciebie, dla twoich współpracowników. Andrzej Konopka zaprasza tutaj tych, którzy już nasycą się przy tym stole do stołu, gdzie można nabyć literaturę, ewentualnie zarejestrować się na nasz bezpłatny newsletter. Ale przede wszystkim życzę Państwu tego, po co jest ta konferencja, żebyśmy mogli bardziej się rozpoznać, zaprzyjaźnić, rozpoznać, poznać na nowo. Dobrej przerwy, za pół godziny się spotykamy w części drugiej. Dziękuję bardzo za uwagę.